Niech dobry Bóg, siostry i bracia, drodzy przyjaciele, mili goście, błogosławi dzisiejszy poranek i niech to słowo dzisiaj również znajdzie miejsce w naszych sercach. Jeden z apostołów napisał do jednego ze zborów, co w pismach napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy z tych pism nadzieję mieli. Ale ja nie chcę dzisiaj mówić, abyśmy tylko nadzieję mieli, czytając Boże Słowo, ale też abyśmy czegoś mogli się nauczyć, abyśmy mogli coś zobaczyć i być pouczeni, czy też poprzez to Słowo zostałoby nam przypomniane, jaką postawę mamy przyjmować, jak mamy żyć nie tylko w rodzinie, w małżeństwie, ale przede wszystkim w społeczności, w Kościele Jezusa Chrystusa. Kochani, nie wiem, jakie wy macie wyobrażenie o Bogu. Każdy z nas wielokrotnie zadał sobie pytanie, gdzie jest tak naprawdę Bóg i jak On wygląda. I jest przeróżnych wiele opisów, wiele grafik, wiele obrazów przedstawiających Boga. Ja pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem, to opowiadano nam taką bajkę o małym krasnoludku. Za górami, za lasami mieszkał krasnal mały. I puenta była zawsze taka, że wszędzie miał daleko. I kiedy mówimy o Bogu, to wyobraża się często wielu chrześcijanom, ludziom wierzącym, że Bóg jest tam gdzieś daleko, za chmurami, za lasami, górami. I ma wszędzie daleko. Freski w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie przedstawiają Boga starego, z siwą brodą, z długimi włosami, gdzieś tam w chmurach. I ludzie, oglądając taki obraz, mają takie wyobrażenie o Bogu, że taki jest Bóg, niedołężny, z jakąś grupą inwalidzką. Ale posłuchajcie, co mówi prorok Izajasz. W 59 rozdziale, w pierwszym wersecie, Izajasz mówi o Bogu tak. Oto ręka Pana nie jest jeszcze tak krótka, aby nie mogła pomóc. A jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Drodzy, to mówi prorok. To mówi prorok Izajasz. Że Boże ucho nie jest tak przytępione, aby nie mogło słyszeć. Kochani, kiedy postrzegamy Boga inaczej, jako starca, siwego, pomarszczonego, z długą brodą i w dodatku głuchego. I ten obraz powoduje często w postawie naszej, czy też naszych bliskich, że zaczynamy wypowiadać słowa, nie kontrolując ich znaczenia i adresata tych słów. Myślimy, że jeżeli on, ona, oni nie słyszą, to tym bardziej Bóg. Ale coś wam powiem dzisiaj, kochani. Takie pojęcie jest bardzo mylne i niebezpieczne. Takie pojęcie jest bardzo mylne i niebezpieczne. I nie jest obojętną rzeczą. Co mówimy? O kim mówimy? Tydzień temu, kiedy usługiwałem na temat dzieci, prawda, mieliśmy wspaniałą uroczystość, mówiłem, że często rodzice są przyczyną chorób swoich dzieci. Często matka albo ojciec przeklina swoje dziecko, kiedy ono jest jeszcze w łonie matki. A kiedy się urodzi, i powiedziałem wam przykład mojego kolegi. A więc nie jest rzeczą obojętną, co wypowiadamy i jakie oceny kierujemy wobec brata, siostry, przyjaciela, sąsiada, kolegi, innych ludzi. I bracia i siostry, takie pojęcie, że on nie słyszy, jest bardzo mylne i niebezpieczne. Bo skutki takiego postępowania mogą być tragiczne. Ja sobie zdaję sprawę, kochani, że nie należę do tych pastorów, nauczycieli, którzy mówią to, co ucho chce. Ale ja już taki jestem. I może dzisiaj powiem coś, co ugodzi w twoją godność, w twoją osobę. Ale tak jak powiedziałem, mówię to dlatego, aby czytając Pismo, abyśmy wzięli pouczenie, lekcje, wyciągnęli wnioski, chociaż ciężkie dla nas, trudne do przyjęcia, a jednak jakże ważne, aby poprawić, jeżeli taka jest potrzeba, nasz sposób myślenia, patrzenie, czy też naszą postawę w relacji, w społeczności, w Kościele. W czwartej księdze Mojżeszowej jest opisane jedno bardzo przykre wydarzenie z życia Mojżesza. W 12 rozdziale czytamy pierwsze dwa wersety. Czwarta księga Mojżeszowa, rozdział 12. Czytamy. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony Kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę Kuszytkę. I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan, czy także przez nas nie przemawia? A Pan to usłyszał. A Pan to usłyszał. Zapamiętajmy to stwierdzenie. Kochani, kiedy zatrzymamy się na tych dwóch wersetach, możemy dojść do wniosku, że w rodzinie Mojżesza, w jego relacji z siostrą i z bratem, doszło do nieporozumienia. Doszło do waśni, do kłótni, a powiem więcej. W sercu Arona i Miriam diabeł zasiał zazdrość. Wiecie, znacie te polskie powiedzenie, że jak chce z psa uderzyć, to kij się zawsze znajdzie. Aaron i Miriam nie wiedzieli, jak podejść do Mojżesza. Zastanawiali się, co zrobić. Byli zazdrośni o to, że Bóg w taki, a nie inny sposób traktuje Mojżesza. Że Bóg mówi do niego twarzą w twarz. Że zanim Bóg podejmie decyzję, to objawia to Mojżeszowi. I z tego powodu byli zazdrośni. Miriam, jak czytamy dalej jej biografię, miała piękny głos. Miriam prowadziła grupę uwielbiającą w obozie izraelskim. Ona potrafiła stanąć na czele orszaku kobiet i wyśpiewywać przepiękne hymny uwielbienia. A więc Bóg ją używał do tego, aby była przyczyną, czy też zachęceniem dla innych kobiet, aby uwielbiały Boga w obozie izraelskim. Aaron, brat Mojżesza, był kapłanem. Kochani, to był zaszczyt, którego niewielu dostąpiło. Aaron składał ofiarę. Aaron jako kapłan, a w tym przypadku najwyższy kapłan w obozie Izraela, miał dostęp do szczególnego miejsca, gdzie przebywał Bóg. Ale to było im za mało. To było im za mało. I zaczęli zastanawiać się, co zrobić, żeby umniejszyć rangę czy też pozycję swojego brata Mojżesza. I kochani, Aaron i Miriam nie stanęli przed starszymi Izraela i powiedzieli: słuchajcie, my mamy na niego haka. My wiemy coś, o czym wy nie wiecie. I my wam to wszystko powiemy, a wy to rozniesiecie po całym obozie. I autorytet Mojżesza pójdzie na dół. Ale oni spotykali się przy kawce, przy herbatce. Siostra z bratem. I rozmawiali sobie. I planowali. I badali życie Mojżesza. Pozabiblijne opisy mówią o Mojżeszu, o jego biografii coś więcej. Że Mojżesz, kiedy znalazł się w Egipcie i jego przybrana matka uczyniła wszystko, aby on otrzymał dobre wykształcenie, aby nauczył się wszystkiego, co powinien książę, bo taki miał status, mieć. Nauczył się wojować, walki, strategii. I kiedy Egipcjanie chcieli zdobyć, czy zawładnąć, czy wziąć w niewolę Kuszytów, którzy mieszkali po drugiej stronie pustyni, to Mojżesz został wysłany z armią do Saby. W tym czasie Saba, miasto Saba, była stolicą Kuszytów. Okrążył miasto i miał je zdobywać. Ale córka króla Kuszytów wysłała posłańca, aby zrobić z nim ugodę. Dowiedziała się o Mojżeszu, zakochała się w nim i zrobili ugodę, że Mojżesz odstąpi od zdobywania miasta, ale ona weźmie z nim ślub. I tak się stało. Kuszyci mają ciemną, czarną karnację. I kochani, niektórzy bibliści powiadają, że Sepora, która była w obozie izraelskim, była czarną, była murzynką. Ale Sepora wychodzi, ona wychodzi z rodu Midianitów. A dla tych, którzy są ciekawi, pierwsza księga Mojżeszowa, 25 rozdział i drugi werset mówi, że Midianici pochodzą od Abrahama. Synem Abrahama z drugiej żony był Midian. A więc Sepora była biała i była w obozie izraelskim. Natomiast Kusz był synem Chama. I Kuszyci to czarny naród. Dopiero Grecy nazwali ich Etiopczykami. Potem była to Erytrea, dzisiaj jest ponownie Etiopia. I kiedy byliśmy w Izraelu, mogliśmy zobaczyć czarnych jak heban Żydów. A więc oni pochodzą od Mojżesza. Ale kochani, aby zakończyć tą historię, abyście mieli jasny obraz, była to tajemnica rodziny Mojżesza, o której wiedziała tylko Miriam i Aaron, że Mojżesz pozostawił żonę Kuszytkę, odstawił ją, a ona była czarna. Ale powodem, tak jak powiedziałem, nie była żona, ale to, że byli zazdrośni o to, co Bóg w taki sposób traktuje Mojżesza. I czytamy tam, że Pan to usłyszał. Pan to usłyszał. I trzeci werset rozpoczyna się tak. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. I rzekł Pan nagle do Mojżesza, do Aarona i do Miriam. Przyjdźcie wy troje do namiotu zgromadzenia. I wyszli we troje. A Pan stąpił w słupie obłocznym stanął u wejścia do namiotu, wezwał Arona i Miriam. Przyjdźcie wy troje. A wejścia do namiotu wezwał Arona i Miriam, a oni wyszli oboje. I rzekł Pan, słuchajcie moich słów. Jeśli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliście się wypowiadać się przeciwko słudze memu Mojżeszowi? I zapłonął gniew Pana przeciwko nim i odszedł. A zaledwie ustąpił obłok znad namiotu, oto Miriam okryła się trądem, jak śniegiem. I gdy Aaron zwrócił się ku Miriam, oto była ona trędowata. Zobaczcie, co się stało. Wydawało się Miriam i Mojżeszowi, że to, co mówią, co rozmawiają, co szepczą sobie na ucho, tego nikt nie słyszy. A Pan to usłyszał. Dzisiaj możemy powiedzieć, no tak, pastorze, ale to były inne czasy, okoliczności. Bóg ich prowadził i był przy nich dzień i noc. W dzień był w obłoku, w nocy w słupie ognia, a więc krzątał się między nimi, był razem z nimi. Ale jest jeszcze jeden obraz, opis w drugiej księdze królewskiej, w 6 rozdziale, który prowadzi nas jeszcze dalej. 6 rozdział, przeczytajmy od 8 do 12 wersetu. Ilekroć król Aramu prowadził wojnę z Izraelem i po naradzie ze swoimi dostojnikami powiadał, w tym, a w tym miejscu staną obozem. Mąż Boży, Elizeusz, wysyłał do króla izraelskiego wiadomość. Wystrzegaj się, aby ciągnąć tamtędy, gdyż tam obozują Aramejczycy. Posyła więc król izraelski na to miejsce, o którym mu oznajmiał mąż Boży, ostrzegając go nie raz i nie dwa i miał się tam na baczności. Rzecz ta oburzyła króla aramejskiego, zwołał więc swoich dostojników i powiedział do nich, czy nie możecie mi donieść, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? Wtedy jeden z jego dostojników rzekł, nikt, panie mój, królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej. Zobaczcie. To, co król aramejski mówił w sypialni, słyszał to Bóg i objawiał Elizeuszowi. A więc Bóg jest Bogiem, który słyszy. Pan to usłyszał. I kochani, następna jakże ważna rzecz. Kiedy powrócimy do 4 Księgi Mojżeszowej, do rozdziału 14, czytamy tam, kiedy powrócili szpiedzy z Kanaanu, 12 szpiegów. Zaczęli mówić, to jest prawda, co powiedział Mojżesz. Że ziemia jest mlekiem i miodem płynąca. Przynieśli kiście, winogron, owoców. Prawdą jest to, że są grody warowne. Inni powiadają, spotkaliśmy potomków Anaka, wielkoludów. Niektórzy zaczęli mówić, nie damy rady. Nie damy rady. Nie damy rady. Idziemy na gotową śmierć, bo nie zdobędziemy tych miast, a synowie Anaka nas pokonają. I 14 rozdział rozpoczyna się tak. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. I bracia i siostry, kiedy czytamy dalej tą historię, dowiadujemy się, że Pan to usłyszał. Że Pan to usłyszał. Że Bóg usłyszał, co Izrael wypowiadał przed Mojżeszem i Aaronem. I 28 werset tego samego rozdziału. Bóg mówi tak do Mojżesza. Powiedz im więc, jako żyje, mówi Pan, uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani spośród was w pełnej liczbie od 20 roku życia wzwyż, wy, którzy szemraliście przeciwko mnie. Kochani, mogli powiedzieć, myśmy sobie tylko tak mówili. No bo tak jakoś poddali się pod tą psychozę tego strachu. Ale Bóg mówi, uczynię zgodnie z tym, jakie było ich życzenie. I tak się stało. Ale przejdźmy do Nowego Testamentu. Przejdźmy do Nowego Testamentu, do Ewangelii Marka, rozdział 6. Rozdział 9 i przeczytajmy 33 do 37. I przybyli do Kafernaum, a będąc w domu zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. Zobaczcie. I usiadłszy, przywołał 12 i rzekł im, jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Potem wziął małe dziecię, postawił je przed nimi, wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich. Kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje. A ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Uczniowie rozważali, rozmawiali. Jezus mówił im o odejściu, chociaż oni tego nie przyjmowali, ale w grupie 12 po jakimś czasie musi wyłonić się ktoś, kto w razie czego może zastąpić Jezusa. I oni mówili, kto jest najważniejszy. Może kalkulowali, kto został pierwszy powołany. No a Piotr, prawda? Czy ten, czy inny? I każdy z nich chciał być w tej hierarchii jak najwyżej. A Jezus to usłyszał. Jezus to usłyszał. I zadał im pytanie. A potem ich zaskoczył. Oni się tego nie spodziewali. W Ewangelii Łukasza, w rozdziale 12, czytamy pierwsze trzy wersety. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich. Szczeszcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym. A co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Popatrzmy. Jezus ostrzega przed obłudą. Bracia i siostry, musimy uważać, kiedy idziemy nawet spać wieczorem do sypialni. O czym rozmawiasz ze swoją żoną? O czym rozmawiasz ze swoim mężem? Kiedy idziesz do zboru? Kiedy z niego wracasz? Bracia i siostry, dzisiaj służby specjalne każdego z nas podsłuchują. Dano nam w prezencie telefony komórkowe, wiedzą, gdzie się poruszamy, wiedzą, co mówimy. Dzisiaj technika jest tak wielka, podjadą pod twój dom, wyciągną mikrofon, strzelą małą igłę w róg budynku, słyszą, co mówisz. Włączysz telewizor albo go nie włączysz i tak cię widzą, co robisz. Ale Jezus mówi o innej rzeczy. O tym, że On słyszy. I nie jest obojętne, o czym rozmawiamy i co mówimy. Dlatego, że Pan to usłyszał. Jezus mówi, że to, co będzie mówione w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym. A co w komorach na ucho szeptaliście, będzie ogłaszane na dachach. Powróćmy do Miriam na pustynię. Kiedy Bóg skończył z nimi rozmawiać, skutki takiego niekontrolowanego postępowania były tragiczne. Oni w swojej desperacji, głupocie, złości wypowiadali nieopatrzne słowa, które odwróciły się przeciwko nim. Siostro, bracie, przyjacielu, jak często zdarza ci się, kiedy jesteś w złości, kiedy jesteś w desperacji, w zrezygnowaniu, albo też z głupoty. Mówić słowa przeciwko innym. Siostrom, braciom, dzieciom, żonie, mężowi, rodzicom, a nawet przeciwko sobie. Czy często ci się to zdarza? Pamiętaj tylko jedną rzecz, że Pan to usłyszał. Bez względu na to, czy wykrzyczymy to, czy pójdzie to tylko poprzez z naszej myśli, Pan to usłyszał. Miriam, kiedy Bóg skończył rozmowę, okryła się trądem, jak śnieg. Stała się biała. Nienaturalnie biała. I musiała przebywać poza obozem. W oddaleniu i hańbie. Trąd to jest straszna choroba. Nieraz opowiadałem wam, jak byłem w Indiach. I kobiety, które szły żebrząc, niosły na takich długich kijach, tyczkach worki. Ich twarz była straszna, przerażająca. Nie mogli podchodzić do nas. Ale wysuwali ten worek i tam mogliśmy parę tych rupii wrzucić. Trąd to jest umieranie za życia. Na stojąco. Trąd to jest choroba, gdzie nie umiera się jak na zawał, ale umiera się bardzo powoli, w strasznych cierpieniach. Bracia i siostry, kiedy patrzę często na nasze kościoły, dostrzegam tu podobne obrazy z życia wielu braci, sióstr. Bywa to tak, że najpierw znajdziesz coś drobnego w czyimś życiu, w rodzinie, w jego służbie. Zaczynasz wypowiadać, a w nawiasie mówiąc tak kurtuazyjnie, opiniować. Potem najpierw mówisz to w swojej rodzinie, a potem niesiesz to do zaufanej osoby. A następnie chodzisz i rozpowiadasz po ludziach. I to jest źródło, w którym rodzi się łańcuszek świętego Antoniego. Często takie listy były pisane i musiałeś 12-15, jeżeli nie chciałabyś być chora albo tam coś stracić, to wyślij do następnego. I ten łańcuszek zaczyna działać. On zaczyna działać. Ale bracie i siostro, ta wypowiedź, opinia, często jest to twój obraz. Jest to plotka, czy też czyjeś pomówienie. A tak jak mówi prorok Izajasz, Pan to usłyszał, bo jego ucho nie jest przytępione, aby nie mogło słyszeć. I musimy też pamiętać, że Boża cierpliwość w pewnym momencie się kończy. I coś zaczyna się dziać z nami. Czy z tymi, którzy się zemparają. Zapadasz na duchową chorobę, zwaną trądem. Trąd w Izraelu to było przekleństwo. Powoli coś dziwnego zaczyna się dziać w twoim duchowym życiu. Pierwsze, zaczynasz źle widzieć. Po drugie, zaczynasz słabo słyszeć. Nie dociera do ciebie już głos Bożego Ducha. Głos zwiastowanego Słowa. Zaczynasz źle słyszeć. Zaczynasz być inny niż ludzie w zborze. Po pewnym czasie nagle wszystko cię swędzi, drażni, drapiesz się. W rodzinie twojej zaczyna się przestawać układać. W pracy zaczyna być źle. Masz nieporozumienie z sąsiadami, znajomymi. Zaczynasz powoli zapadać fizycznie. I nagle otrzymujesz diagnozę lekarza, potężna nerwica albo depresja. I nawet nie wiesz. Nawet się nie spostrzeżesz, kiedy jesteś już poza obozem. Poza społecznością. Nawet nie wiesz, jak szybko tracisz kontakt. Bracia i siostry, ale jest wyjście z tego. Jest wyjście. To chwila upamiętania. To zatrzymanie się w tym biegu, w tym wirze, w tym zakręceniu w naszym życiu. Jest wyjście. Modlitwa wstawiennicza twojej społeczności, twoich przyjaciół, twojej siostry, twojego brata w Chrystusie. Bracie i siostro, chciałbym, abyś miała świadomość, abyś miał świadomość, że ludzie w Afryce się o nas nie modlą. Tu się o Ciebie modlą, w tym Kościele. Dlatego tak ważne jest być w społeczności. Dlatego tak ważne jest mieć relacje z Kościołem, relacje z bratem, siostrą, bo tu się o Ciebie modlą. I nawet kiedy jesteś słaba, kiedy jesteś słaby, kiedy naprawdę zaczynają się pojawiać te objawy trądu, to jednak ta modlitwa tutaj, ona może to wszystko zmienić. A więc jest wyjście. Aaron przyszedł do Mojżesza i powiedział do niego: nie, bracie, Mojżeszu, nie jąkało, ale pokłonił mu się i powiedział: Panie mój, tylko Ty możesz przebłagać Boga. W swojej głupocie, w swoim grzechu, naiwności zrobiliśmy to przeciwko Tobie. Aaron przyszedł i wyznał to jako grzech przed Mojżeszem. I czytamy, że Mojżesz modlił się do Boga. I Bóg powiedział, że gdyby ojciec napluł jej w twarz, a to była najgorsza zniewaga, czyż nie wstydziłaby się, nie byłaby zhańbiona? I mówi: 7 dni będzie poza obozem. Wszyscy Izraelici czekali na Miriam, bo ją kochali, bo była dobrą kobietą. 7 dni potem musiała się oczyścić i dopiero ruszyli dalej. Bracia i siostry, jest wyjście. Jest wyjście z takiej sytuacji. I moją modlitwą jest, aby Duch Święty przejrzał nasze serca. Siostro i bracie, nie zaglądaj do serca tego, który siedzi obok ciebie, ale wglądnij w siebie i spojrzyj, czy czasem nie musimy czegoś zmienić. Jeżeli nie, to chwała Bogu. To powiem, że dzisiaj stoję w szczęśliwym miejscu i ze szczęśliwymi ludźmi. Ale jeżeli trzeba coś zmienić, nie czekaj. Nie czekaj. I chciałbym pozostawić nam taką pewną myśl. Jedno jest wszakże pewne. Wyciąganie brudów przeciwko wpływowym ludziom, których nie lubimy, a których lubi Bóg, się nie opłaca. Nie opłaca się. I Miriam to się nie opłacało. Wróciła do sytuacji, sprawy sprzed 40 lat. I jej się to nie opłacało. Jej szczęściem były wyjątkowe przymioty charakteru jej brata. I o nim Bóg powiedział: a Mojżesz był mężem najpokorniejszym ze wszystkich ludzi, którzy mieszkali na ziemi. I tylko dlatego, że Mojżesz kochał swoją siostrę, miłował ją i potrafił przebaczyć, Miriam wróciła z powrotem do obozu. Kochani, dzisiaj mamy pośród nas Jezusa Chrystusa. Dzisiaj On jest obecny. I dzisiaj możemy przyjść do Niego i o tym Mu powiedzieć. Rozliczyć się i poprosić: Panie, dodaj mi siły. Dodaj mi odwagi. Daj mi, abym mógł, jeżeli jest taka potrzeba, to zmienić. Nie mówię tego pod żadnym adresem, pod którym mieszkacie. Mówię to, czytając pisma, abyśmy z pism pociechę mieli. Abyśmy, czytając pisma, mieli naukę i też przestrogę. Abyśmy nie minęli się z obietnicą, jaką otrzymaliśmy od naszego Boga Ojca, w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech Pan Bóg błogosławi to słowo. Amen. Powstańmy, poproszę grupę, zaśpiewajmy pieśń, a potem jeszcze niech chwała będzie oddana.